praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor.
Cześć, dzisiaj będzie o przygotowaniu motorycznym w siatkówce. Na antenie była już koszykówka, była piłka ręczna, była moja ulubiona piłka nożna. No a dzisiaj siatkówka. Jeżeli siatkówka, to nikt inny jak Łukasz Filipecki, mój serdeczny kolega ze studiów z najlepszego rocznika fizjoterapii. Cześć Łukaszu.
Zgadza się, witam wszystkich.
Łukasz jest trenerem przygotowania motorycznego od lat związanym z siatkówką i męską i kobiecą. Obecnie jest trenerem przygotowania motorycznego drużyny Chemik Police, która święciła ogromne sukcesy w tym roku. Zgadza się, nie? Tak, wygraliście wszystko, co się dało chyba.
Tak, zgadza się, wszystko, co się dało, czyli
co to było?
Super Puchar, Puchar Polski. No i przyznano nam złoty medal, na który oczywiście zasługiwaliśmy moim zdaniem po zakończeniu rundy zasadniczej. Ze względu na to, że nie mogliśmy kontynuować fazy playoff, każdy wie, jaka jest sytuacja, koronawirus nam uniemożliwił. Dodatkowo całkiem nieźle zaprezentowaliśmy się w pucharach europejskich, w pucharze CEF. Doszliśmy do półfinału, no niestety też musieliśmy zakończyć ze względu na bezpieczeństwo.
No, czyli trochę z drużyną zrobiłeś w tym roku.
Trochę z tą drużyną zrobiliśmy jako sztab i sama drużyna też dużo zrobiła dla siebie, ale o tym pogadamy później.
Dobra, Łukaszu, pierwsze moje pytanie. Jak to się stało, że studiując ze mną na roku, razem ze mną na roku w ramach studiów fizjoterapii wylądowałeś w przygotowaniu motorycznym?
Pierwotny plan to była fizjoterapia, zresztą tak jak i twój.
Wiem, no praca w GUL-u, tam tak, pacjenci tak, pediatryczni, jest.
W ogóle historia z fizjoterapią u mnie zaczęła się tak, że jako nastolatek jeździłem agresywnie czy tam wyczynowo na rolkach, ale byłem kiepski z fizyki i wybudowałem sobie słabą skocznię, w sensie po prostu się na niej połamałem i mój pierwszy kontakt z fizjoterapią był taki, że po prostu właśnie później ktoś mnie musiał poskładać i przywrócić sprawność ręki i zacząłem o tym myśleć poważnie. No i wracając też jakby do tematu, to już na studiach gdzieś pod koniec studiów, ostatnie 2-3 lata, coraz bardziej we mnie dojrzewała taka myśl i coraz bardziej kręcił mnie ten ostatni etap fizjoterapii, czyli i szczególnie sportowców, wypuszczanie ich do pełnej sprawności.
Powrót do sportu.
Powrót do sportu, zadbanie o to, żeby w tym sporcie już mieli jakąś bazę. I tak krok po kroku dojrzała we mnie myśl i chęć przekwalifikowania się bardziej na trenera przygotowania motorycznego.
Mhm. Ja zapytam, jak wyglądała dalej ta twoja kariera pod kątem edukacji, ale to zostawię sobie na potem. Natomiast teraz chciałbym jeszcze doprecyzować, dlaczego wybrałeś siatkówkę?
Bo nie lubię biegać, a tam za dużo nie trzeba biegać.
Boże, a co, tak... jest więcej ludzi, którzy nie lubią biegać poza mną? Super.
A tak na poważnie, to jak chyba w życiu zadecydował o tym trochę przypadek. Już po prostu w trakcie jakby mojej pracy jako fizjoterapeuta w klinice Fizjofit Galen w Bieruniu. Gorąco wszystkich pozdrawiam, to były tam moje początki. Zajmowałem się tam też jako początkujący trener przygotowania fizycznego różnymi dyscyplinami, różnymi osobami związanymi z różnymi dyscyplinami, sportowcami, co teraz z perspektywy czasu oceniam jako fajne doświadczenie, bo taki troszkę mam większy przekrój nad tym. No i gdzieś tam też właśnie pojawiali się pacjenci związani z siatkówką, gdzieś tam się tworzyły jakieś projekty, że jako ta klinika pomagaliśmy w programowaniu jakichś procesów treningowych. No i jedną z moich ostatnich właściwie pacjentek była siatkarka zawodniczka Dąbrowy Górniczej, którą tam udało się przygotować, żeby wróciła na playoff i całkiem nieźle się tam spisała. No i dostałem propozycję z tego klubu, mógł być zatrudniony na pełen etat w przyszłym sezonie jako trener przygotowania fizycznego, bo takiej osoby szukali.
I chciałeś.
No i wtedy musiałem podjąć męską decyzję, czy dam radę pracować z kobietami, czy się tego nie boję.
No właśnie, jak się pracuje z tymi kobietami, jest różnica, bo ty potem w swojej karierze pracowałeś też z mężczyznami, prawda? Czyli ty masz porównanie.
Tak.
No to
tak,
jak już sam
tak.
Wywołałeś ten temat, to z kim się lepiej pracuje i dlaczego?
No to tak, może takie pytanie, jak pracuje się z kobietami, to chyba z punktu widzenia trenerów, w ogóle trenerów, przede wszystkim pierwszych trenerów, dość częste zadawane pytanie. W moim przypadku, no to jakby tutaj zacząć. Jest wiele legend i stereotypów dotyczących pracy z kobietami, ale jak wszyscy wiemy, w każdej legendzie jest trochę prawdy, to po pierwsze. Natomiast moje zdanie jest takie, że to, co jest trudne, to trzeba umieć do nich dotrzeć, zbudować wspólne zaufanie, a potem, kiedy jakby ta więź jest, jakby ta relacja jest między nami na tym właśnie, oparta o tym zaufaniu, i te zawodniczki naprawdę nam ufają, dzieje się magia i po prostu kobiety stają się maszynami do pracy. Mhm. Są tak naprawdę twardymi jednostkami, dużo więcej są w stanie wytrzymać, znieść niż mężczyźni, to nawiązując jakby też do moich porównań, ale muszą w to wierzyć, co robią. I myślę, że tu się nawet ze mną zgodzisz, bo myślę, że nieraz to obserwowałeś na swoim boksie, pracując tutaj z niejedną dziewczyną, zawodniczką, która podchodzi do tego troszkę bardziej ambicjonalnie, to wiesz, że jak się wkręcą, to są nie do zajechania.
Tak, i ja widzę, że to mentalne nastawienie u kobiet, jeżeli ma już takie, jeżeli chce być tym sportowcem i chce przełamać granice, to mają lepszą tolerancję tego wysiłku, lepiej go znoszą. Jeżeli mam jakiś trening, który jest bardzo intensywny, trwa długo, mężczyźni zaczynają tam jęczeć, marudzić, widzę tą różną reakcję i muszę potwierdzić, że tak, kobieta ma lepszą tolerancję takiego długotrwałego wysiłku, taką mentalną, jak już się wkręci. To jest moje subiektywne spostrzeżenie, ale widzę, że zbieżne z tym, co mówisz.
Mamy w takim razie bardzo dokładnie podobne. Dlatego też gdzieś z perspektywy lat ja też to zacząłem jako trener doceniać i żeby ich tak nie słodzić bardzo.
Zaraz
coś wymyślę. Gdzieś tam zaczęło mi to imponować. No, co mógłbym tu jeszcze dodać? Jakbym miał tak na szybko pomyśleć i dać taką złotą zasadę jedną, którą się kieruję w pracy z kobietami i wszystkim polecam, jeżeli pracuję z kobietami, to taka uwaga do trenerów. Traktuj je wszystkie równo. Bądź dla nich surowy, jak trzeba być surowym, ale surowym tak samo. Mhm. To jest taka pierwsza rzecz, która pomoże nam zbudować dobre relacje w pracy z kobietami, że nie ma, jak to czasami one mówią, cytuję, świętych krów. Mhm.
Czyli nawet jeżeli jest jakaś zawodniczka wybitna, to nie ma co pokazywać przesadnie, że jakby
pobłażać jej. To jest tak. I teraz tu jest kwestia jakiejś tam inteligencji, drużyny, kwestii komunikacji i zrozumienia, bo traktowanie wszystkich równo nie znaczy, że każdy ma pracować tak samo. Mhm. Bo to jest wielką sztuką wytłumaczyć drużynie czy poszczególnym zawodniczkom, że dla ciebie dobre jest to, a dla niej dobre jest tamto, załóżmy, tak? I wiadomo, że jedna być może będzie to wyglądało tak, że musi pracować więcej, a druga być może będzie musiała pracować mniej. No i to są takie rzeczy, które mogą chyba ogólnie czasami, w sensie tych stereotypów, można tak właśnie podsumować, że to nie jest łatwe czasami to wszystko pogodzić i stworzyć, natomiast da się to zrobić, ale przede wszystkim to wymaga rozmowy, tłumaczenia i jakby też takiej informacji zwrotnej od nich, też jak one się czują, jak one widzą, gdzie idzie drużyna. No i to wszystko wymaga czasu.
No dobra, Łukasz, a powiedz mi, jak wygląda w ogóle podejście do przygotowania motorycznego wśród zawodników i zawodniczek w siatkówce? Rozwinę to pytanie. Czy dostrzegają sens tego? Czy widzą, że to jest bardzo ważny element w ich całym przygotowaniu w danym sporcie? Czy raczej cały czas jednak ta uwaga przede wszystkim skupiona jest na grze i trochę trzeba forsować pewne rzeczy, bo nie ma tego pełnego zrozumienia?
Wiesz co, no ogólnie znowu to się sprowadza do zaufania, tak? Czyli w pierwszej kolejności zawodnicy, zawodniczki muszą wiedzieć, że ty nie chcesz im zrobić krzywdy, ty chcesz im pomóc. Często za tą pomocą wiąże się ciężka praca i jeżeli ci ufają, z reguły nie mają z tym problemu. Ja przez te moje 9 lat pracy w siatkówce jako trener przygotowania motorycznego, zarówno z mężczyznami, jak i kobietami, na pewno nie kategoryzowałbym tego na podział płci, że kobiety tak, mężczyźni tak. To są sprawy jednostkowe. Jak w każdym sporcie będą osoby, które są bardziej nastawione na ciężką pracę, lubią tą pracę fizyczną też, a są też osoby, talenciaki, które po prostu unikają jak ognia lub mocno tonują tą pracę i nigdy nie będą też jakby optymalnymi atletami, tak? Mogą być, ale z reguły ich nastawienie lub ich talent i też ich specyfika gry czasami tego wymaga, że no z praktycznego punktu widzenia, po wielu latach ja też nabrałem trochę pokory i uświadomiłem sobie, że nie z każdego sportowca zrobimy atletę i też chyba nie o to chodzi. Bo
czyli nie każdy, sporcie... musi być, nie każdy musi mieć poszczególne cechy motoryczne wywindowane na maksymalny poziom, on po prostu ma być dobrym zawodnikiem, być skuteczny w grze.
Zgadza się. W sporcie jesteśmy rozliczani drużynowym za wynik. I jeżeli ktoś sobie jest na przykład na jakiejś tam średniej sprawności lub powyżej średniej przeciętnego Kowalskiego, ale gra szlemy, no to my też jako trenerzy przygotowania motorycznego musimy na przykład przewartościować być może cele, może utrzymajmy go w tej pozycji, nie zróbmy mu krzywdy, w sensie, żeby dostał jak najmniej, miał kontuzji, żeby go utrzymać na tym poziomie jak najdalej, skoro tak mimo wszystko tak dużo może dalej dać drużynie, tak? I to jest znowu to, że te traktowanie jakby troszeczkę każdego, czy podejście indywidualne do danej osoby. Natomiast tutaj cały czas pragnę podkreślić, że mówimy w tym wypadku o przygotowaniu motorycznym.
Tak.
Bo jeżeli wejdziemy w tą część specjalistyczną danej dyscypliny, jeżeli to będzie siatkówka, to on... Mogę przeklinać?
Możesz, pewnie.
To on tam ma zapierdalać i on z reguły o tym wie, czy ona, tak? Mhm. Ale wiemy, że na przykład ma jakieś limity ten. W siatkówce najważniejsza jest siatkówka, to tak jakby zamykając
jako temat. W każdej dyscyplinie, ja się zgadzam. Częściej rozmawiam z trenerami.
Szczególnie w sportach drużynowych, nie?
Tak.
Tam coś można pokryć.
Ale to samo powiedział Łukasz Piwkowski, to samo powiedział Michał Puchała, to samo powiedział Miłosz Dros. Wszyscy jak mówią to samo, nie? Jasne. Każdy powinien znać swoje miejsce i to przygotowanie motoryczne, jasne, jest ważne, no ale koniec końców siatkarz ma być nie trójboistą, tylko ma być siatkarzem.
Także tak. Ja potrzebowałem 9 lat.
Żeby to zrozumieć.
No inaczej, wyszło słabo teraz. Może nie 9 lat, ale jakby z każdym rokiem chciałem powiedzieć, że jakby nabierałem więcej tej pokory. Aha. Bo ja zaczynając jako świeżak, który przeczytał 3 książki po angielsku, patrząc co się dzieje na polskim rynku, myślałem, że no nie wiem, i teraz ja wjeżdżam na koniu cały na biało, nie? I tak. I bardzo szybko pokora. Tak, ale to taka nawet, wiesz, taka autoweryfikacja przede wszystkim, i im dłużej w czymś siedzisz, się zagłębiasz, poznajesz pewne mechanizm działania, cały ten proces, tym więcej nabierasz pokory i rozumiesz pewne rzeczy, nie? Także na pewno, szczególnie dla młodych, ambitnych, to super, niech was to napędza do nauki, do samorozwoju, ale weźcie też pod uwagę, że po prostu
czas musi zrobić
czasami
swoje.
Trzeba odpuścić, no.
Wiesz co, no... To jest trochę to doświadczenie, którego nabywamy z czasem, którego nie nabędziesz szybciej, tak? Ten czas musi upłynąć. Nie jesteś w stanie mieć tej wiedzy, może tak, wiedzę możesz zdobyć, ale tych praktycznych implikacji, tego wykorzystania wiedzy nie zdobędziesz w ciągu roku, dwóch. Potrzebujesz czasu i to chyba jest powód, dla którego ja dopiero teraz w wieku 35 lat zdecydowałem się w ogóle na ten podcast, mówienie o tym, nie boję się pewnych rzeczy bardziej krytykować, bo już mam i wiedzę i doświadczenia. No czas, nie? No, nie jesteś w stanie być, nawet przeczytasz wszystkie książki, dobrym trenerem w wieku 22, 24, 25 lat. Potrzebujesz mieć już parę tych siwych włosów. No.
Dokładnie, ja się na poparcie twoich słów mogę właśnie z tym zgodzić, że też mam 35 lat, ten najlepszy rocznik przypominam. I pewnie jakbym to był 10 lat czy 7 lat temu,
niezłe pierdolę, to
był strasznym bufonem.
Tak, no.
I samemu mi teraz wstyd, jak sobie o tym pomyślę.
Jeżeli myślę, jak obrastam w piórka i mam wrażenie, że pozjadałem już wszystkie rozumy, no bo mam takie momenty, nie boję się tego powiedzieć, to zawsze sobie otwieram takiego maila, którego wysyłałem do jednego klienta tam 15 lat temu z planem treningowym, z jakimiś zaleceniami żywieniowymi i wtedy mam niezły upał. Zamykam tego maila i wszystko wraca do normy, nie? I mogę zacząć normalnie dalej pracować.
To jest ciekawy pomysł.
A ja wiesz, ja przeczytałem tą samą fizjologię Jana Górskiego na studiach, co czytam ją teraz, nie? Więc zasób tej wiedzy był bardzo podobny, natomiast te praktyczne implikacje są już zupełnie inne.
Nie wiem, Artur, ja mogę ci powiedzieć z mojej perspektywy, że jak odpalam moje programy 2 lata temu, to już się za nie wstydzę, nie?
No i podejrzewam, że to potem będzie tak, jak na jednym z podcastów powiedziałem, akurat nagrywanym dla kogoś innego, gdzie byłem gościem, powiedziałem, że byłem dobrym trenerem rok temu, ale na pewno pół roku temu byłem lepszym, w miesiąc temu już byłem jeszcze lepszym, a wczoraj byłem już naprawdę niezłym trenerem. Ciekawe, co będzie jutro, pojutrze, nie? No, na pewno z każdym dniem będę lepszym. No dobra, Łukaszu, mówimy o przygotowaniu motorycznym i ja zadam takie bardzo przyziemne pytanie, czy masz gdzie ćwiczyć ze swoją drużyną? Czy trenerzy przygotowania motorycznego w Polsce w siatkówce mają takie swoje miejsca? Nie czują się ograniczeni sprzętem? Czy ten trening przygotowania motorycznego jest w stanie być efektywnie realizowany w tych miejscach? Czy czujesz, że coś można byłoby zrobić lepiej?
Wiesz co, ja odniosę się jakby do mojej sytuacji. Ja pracując w Chemiku Police jakby nie mogę kompletnie na to narzekać, ponieważ mam swoją siłownię, która jest całkiem nieźle wyposażona jak na standardy klubowe. Więc tak naprawdę jestem w stanie tam zrealizować jednostki treningowe takie, jak sobie zaplanowałem. Oczywiście mógłbym mieć tam trochę więcej przestrzeni, to są detale i tak dalej, natomiast też nie jestem typem, który będzie jakoś tam strasznie narzekał. Jeżeli miałbym coś poprawić, chciałbym mieć tam troszeczkę więcej przestrzeni, być może z 2-3 podesty więcej, natomiast w pełni jestem w stanie wykonać jednostkę treningową. Więc moja ogólna ocena, tak, jestem zadowolony z
tego. A u innych jak to wygląda?
A znając jakby doświadczenia moich kolegów, no są różne. No są różne, no bo jeden klub walczy o utrzymanie, drugi klub właśnie walczy o najwyższe trofea. No. I mimo wszystko ten poziom jakby wyposażenia siłowni, bo tak się skupiliśmy tutaj na siłowni, bo prawda jest też taka, skoro mówimy o siatkówce, że jakby no siatkówka z taką dyscypliną nie jest sportem lokomocyjnym, jest sportem eksplozywnym, mocno opierającym się na skoczności, to już nawet chyba nie trzeba tego mówić, ale to tak załóżmy. Więc bardzo dużo kształtuje się jakby na siłowni, tak? Mhm. Przez kształtowanie właśnie siły i wszystkich
no
jej, i wszystkich
bieżni,
jej pochodnych.
Tak? Nie potrzebujesz takich rzeczy, bo tam jest bieżna, bardzo mała komponenta tego przemieszczania się horyzontalnego.
Dokładnie. Nie potrzebuję bieżni. Zawsze taki Woodway mógłby być do jakichś tam krótkich interwałów, bo on wymusza dobrą technikę biegania, a jak wiemy, no w siatkówce z techniką biegania to byśmy mogli... To byśmy stracili czas, żeby o tym mówić tak naprawdę.
No dobra, i to jest ten minus. Czyli w siatkówce nie potrafią biegać, bo nie muszą.
No trochę tak, nie? Z drugiej strony mając na przykład z punktu widzenia biomechanicznego 2,17 i aha, ledwo 90 parę kilo... czy podstówkę, no to już jesteś trochę takim bocianem, że siłą rzeczy przy bardzo dobrej technice i ten może być to problemem. To jest jakiś dodatek, tak? Wracając do tematu, myślę, że kluby sobie w miarę dają radę. Okej, wiem, że ten część klubów też nie ma swoich siłowni i pracują na jakichś tam, wiadomo, ogólnodostępnych siłowniach, mają czasami czas zarezerwowany, czasami nie. Wiadomo, że cały ten biznes się rozwija, więc tam też raczej na brak sprzętu.
Ale jest lepiej czy gorzej?
Pod względem wyposażenia?
No, widzisz tą różnicę? No bo ile? 9 lat, tak? Jesteś w siatkówce?
No. Wiesz co, no wiadomo, że jeżeli mówimy o mężczyznach, no to tam połowę sprzętu, wolne ciężary, bo to się rozchodzi, bo tam dla siatkarza 2,17, jeżeli ma być suwnica, to musi być zaprojektowana suwnica. Są takie, bo wszystko musi być dłuższe ze względu na ich po prostu wysokość. No raczej oni nie mieszczą się w normach przeciętnego Kowalskiego. Więc tu na pewno mam problem. Z dziewczynami nie ma takiego problemu, bo...
Są niższe trochę.
No, są niższe trochę, jak już dochodzi do 2 metrów, to już jest taka perełka, nie? To, ale mimo wszystko to jeszcze da się tam pogodzić.
No, czyli nie brakuje
więc,
ci niczego.
Więc tak, mi osobiście niczego nie brakuje. Myślę, że to mimo wszystko raczej trenerom pierwszym na pewno będzie przeszkadzało, jeżeli siłownia nie jest bezpośrednio w miejscu, gdzie hala, bo często lubią łączyć treningi, wykorzystywać to, dzielić na trening techniczny, łączony z siłownią i tak dalej. No jeżeli masz to w innym miejscu, to już na pewno może to komplikować. Jedni to łączą, inni nie.
Ja zawsze o to pytam.
Jest wielu, nie?
Jasne, ja zawsze o to pytam. Bardzo prostego powodu, to znaczy przygotowanie całkiem poprawnego miejsca do treningu, który no, nie daje ograniczeń trenerowi przygotowania motorycznego, wcale nie jest jakimś super drogim przedsięwzięciem. No bo sam powiedziałeś, no bazujemy raczej na pomostach ciężarowych, na wolnych ciężarach. Tam nie potrzebujemy nie wiadomo jak drogiego sprzętu, tam nie potrzebujemy bieżni z Facebookiem za 50 tysięcy.
Zgadza się.
Tylko raczej potrzebujemy rzeczy, które są i trwałe i są stosunkowo tanie względem tych, o których powiedziałem. A cały czas mam takie wrażenie, że jak popatrzę na te polskie miejsca, gdzie się ćwiczy, no to one wyglądają biednie względem nawet takiego standardu osiedlowego w Stanach. Oczywiście mogę mieć mylne przeświadczenie, no bo nie byłem w każdym miejscu, nie mam szerszego oglądu na tą sprawę, jak to wygląda w Stanach. Niemniej z tych wszystkich miejsc, które śledzę, jakichś uniwersytetów, jakichś szkół, no właśnie, kiwnąłeś głową, nie? Trochę...
Kiwnąłem głową, bo kilka lat temu mieliśmy przyjemność być na tournée właśnie w Stanach z drużyną z Dąbrową Górniczą i po prostu jeździliśmy po uczelniach i rozgrywaliśmy mecze. To był taki nasz etap przygotowania do sezonu. Kiepsko wyszedł, tak podsumowując, ale podróż super. Jakby wycieczka fajna i też jakby takie właśnie zebranie doświadczenia, zobaczenie jak to wygląda. No to no nie ma co porównywać, że my nie mamy takich obiektów jak uczelniane siłownie, gdzie masz 30 podestów pod rząd, 30 raków i tak dalej.
Obok bieżnie.
Sykeczka. Chcesz sobie zmierzyć prędkość prowadzenia ruchu i jesteś w stanie to zrobić, bo masz
akcelerować.
Dokładnie, czy tam jakieś pneumatyki i cuda.
Ale więc tak. Wiesz dlaczego to jest ważne? Już nie tylko chodzi o to, żebyś mógł realizować fantazyjnie co chcesz, tylko też nawet nastawienie tych zawodników. Często tam jest to związane też z taką identyfikacją z daną drużyną, czyli jest logotyp wymalowany gdzieś, tak, jakieś barwy klubowe, no i wchodzi taki zawodnik do takiego miejsca, które jest ładnie zrobione, z fajnym sprzętem, każdy ma swoją przestrzeń do pracy, widzi ten logotyp, od razu taka kultura tej pracy, motywacja w czasie tej pracy jest inna, nie? Jak wchodzisz i masz 2 pomosty ciężarowe i całą drużynę, no i gdzieś tam próbujesz lawirować tym, no to jest, uważam, słabe Ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego kluby, i to mówię o wszystkich dyscyplinach sportowych, nie potrafią się ogarnąć i zrobić w Polsce kilku takich fajnych obiektów dosłownie za grosze. A teraz, żeby jeszcze walnąć znowu kij w mrowisko, byłem na stadionie GKS Tychy, super stadion, fajny stadion, już pomijając, że jest nieużywany, niedostępny dla jakichś tam młodzików i tak dalej, po prostu generalnie jest pusty, ma jakąś siłownię, którą chyba jakiś niewidomy projektował, nie widząc w ogóle tego, co tam wkłada, tylko po prostu klikał z góry na dół, co tam było w katalogu, nie ma kogoś, kto te zajęcia poprowadzi na tej siłowni. No absurdy, tak? Absurd goni absurd, są obiekty doinwestowane, niedostępne i w jakiejś głupiej koncepcji stworzone. Ja to zawsze będę krytykował, bo wiemy, jakie są standardy światowe i można po prostu popatrzeć w lewo, prawo, w prawo, za granicę, zobaczyć, jak to wygląda i powiedzieć, dobra, no to nie myślę, tylko kopiuję.
Myślę, że tutaj rozchodzi się właśnie o to, ja mam też szczęście, że siłownia Chemika Police, która jakby gabarytowo nie jest za duża, ale była już jakby programowana, czy zaplanowana była przez trenera przygotowania fizycznego, tak? Czyli ona już sama w sobie jest jakby pod tą dyscyplinę, czy pod to, co my potrzebujemy. Czyli jest bardzo mało maszyn, więcej wolnych ciężarów i tak dalej. I myślę, że to jest rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą tu inwestować i ten, że rzeczywiście warto skorzystać z wiedzy trenera przygotowania fizycznego w tym wypadku, ustalić jakiś budżet i na pewno być może nawet za mniejsze pieniądze będzie to miało większe ręce i nogi, no, niż ładowanie
to
w
zostanie
jakieś
tam, na
jakieś tam mechanizmy, które nie do końca będziemy z nich korzystać, prawda? A te środki można wykorzystać w inny sposób.
No wiesz, to jest wydatek, który poczynisz raz i on zostaje z tą drużyną na długie, długie lata. To się nie eksploatuje, no coś z taką sztangą porządną stanie, ona starczy na ogromną ilość czasu. No dobra, zacząłem porównywać przygotowanie centra przygotowania motorycznego, miejsca, gdzie to przygotowanie jest realizowane, Polska względem świata. To teraz pytanie do ciebie. Jak ty widzisz różnicę w przygotowaniu motorycznym w Polsce i na świecie? Czy jesteśmy w tyle? Czy dogoniliśmy? A może już wyprzedziliśmy?
To tak. Może pod względem jakby merytorycznym, to my jako trenerzy przygotowania fizycznego myślę, że już nie mamy się czego wstydzić. To jest kwestia jakby też ambicji jednostki, tak? Trenera.
No, dostępu do wiedzy.
Dokładnie. Social media, dostęp do wiedzy, super książki, możliwość kontaktu z zagranicznymi trenerami, jakieś webinary. No to niekończąca się historia i teraz to z pięknej wiedzy możemy czerpać jak chcemy. Mało tego, możemy pozadawać pytania i tak dalej, uczyć się w tej formie. Dlatego ja pozwolę sobie tutaj dodać, że my jako trenerzy przygotowania motorycznego pracujący w siatkówce 3 lata temu udało mi się namówić trenerów, stworzyliśmy sobie jakąś tam grupę. Po prostu pozapraszałem chłopaków i jedną panią Agnieszkę, którą pozdrawiamy, która pracuje z Będzinem tutaj, bo jednak jest dominacja mężczyzn w tej branży póki co. Także mamy takie...
Czyli
tak,
taką przygotowanie
motoryczne. Tak, taką jedną perełkę mamy. I po prostu gdzieś tam wyszedłem z taką inicjatywą. Teraz jest nas już bardzo dużo, są tam trenerzy pracujący z kobietami, z mężczyznami. Spotykamy się po prostu po sezonie. Pierwszy raz to był jeden dzień, później były 2 dni. Warunkiem było to, żeby się otworzyć, nie bać się, bo to chyba też jest trochę nasz problem. Myślę, że już coraz mniejszy, że jesteśmy taką nacją, że raczej my nie lubimy się dzielić, jesteśmy zamknięci, ktoś mnie ocenia, już się czuję niekomfortowo.
No właśnie, patrz, sam teraz nawiązuję do takiego tematu, ja od razu wrzucam ci pytanie. Jest konkurencja między trenerami przygotowania motorycznego, czy nie?
Myślę, że nie. Myślę, że nie, bo jeszcze jest na tyle też tej pracy. Znaczy jakaś tam konkurencja jest zawsze. Każdy jakby, no, jak sportowiec motywuje, dąży do tego, żeby jego drużyna była najlepsza. I to normalne, czy on był też coraz lepszy. Ale nie ma niezdrowej na pewno konkurencji. Myślę, że ta grupa też nam pozwoliła wymienić się doświadczeniami, zacisnąć więzi, otworzyć się. I celem też tej grupy było trochę właśnie coś takiego, że my jako Polacy chcemy się obronić, czy może jakby poznać swoją wartość, czy podnieść tą wartość na tle też jakby zagranicznych trenerów. Bo w siatkówce, jak w różnych dyscyplinach panowały różne mody i trendy, i w siatkówce takim trendem, który dotyczy zarówno polskiej myśli szkoleniowej, pierwszych trenerów, ten lata dominowało jakby Włochy. Były Włochy, Włosi, tak? Byli wyznacznikiem. Zarówno pierwsi trenerzy, bardzo
nawet
często...
Nawet ta siatkówka włoska, ona była takim trendseterem swojego czasu.
No tak. Była, bo się dobrze sprzedała. Jakby tutaj zapytać starych...
To
nie jest tajemnica. Jakby to zapytać starszych polskich trenerów, to wszyscy ci powiedzą, że Włochów siatkówki uczyli Polacy. I tak było. Oni to po prostu troszkę może ładniej opakowali. I po prostu zaczęli mieć w dobrym momencie, mieli dobre wyniki. To jest, a wynik weryfikuje w sporcie wszystko. I teraz wracając też do przygotowania fizycznego, bo może się bardziej na tym skupmy, bo w tym siedzę, no to też była tendencja. Teraz jest już troszeczkę inaczej, ale jeszcze kilka lat temu, jak ja zaczynałem pracę, to na przykład w siatkówce żeńskiej, to chyba byłem jedynym trenerem przygotowania motorycznego z Polski, czy może było dwóch, a było, nie wiem, trzech, czterech Włochów, bo jeszcze połowa drużyn to kompletnie nie miała tego, takie były początki. To też takie było, że wiadomo, że na starcie ten włoski trener miał jakiś handicap, tak? No i gdzieś ta inicjatywa też, jakby te wspólne podnoszenie kwalifikacji, organizacja, no to się wszystko zmienia. Teraz myślę, że już naprawdę w polskich ligach no jest dominacja polskich trenerów, co mnie osobiście bardzo cieszy i nie mamy jakby się czego wstydzić, ponieważ no świat idzie do przodu, to są osoby ambitne, które się mocno rozwijają, my ze sobą rozmawiamy i tu takie coś mogę tylko dorzucić, mhm. że szczególnie młodzi trenerzy, jeżeli szukacie wiedzy i tak dalej, moim osobistym zdaniem warto jeździć jest na konferencje, szczególnie na tym pierwszym etapie i tam zbierać wiedzę, czy zbierać być może nawet nie tyle wiedzę, jak jakieś takie punkty zaczepienia, w to kopać dalej, mhm. bo z reguły no te szkolenia wszystkie, czy te wszystkie konferencje polegają na tym, że ktoś nam opowiada o jakimś, nazwijmy to makroplanie, tak? Mhm. Jakimś szkielecie, jakiejś drodze, ale to tak trochę jak po studiach, człowiek ma dyplom, dostaje pierwszego pacjenta, jeżeli to jest fizjoterapia i wie, że jest leczenie ruchem, jest leczenie jakimiś tam zabiegami fizykalnymi. I co ja mam teraz zrobić?
Pacjent przyszedł. Jak to się stało?
No i jak chcesz mieć wersję przyspieszoną doświadczenia i prawdziwych, praktycznego podejścia do treningu, to gorąco namawiam do tworzenia takich grup otwartej rozmowy, wymieniam się doświadczeniami. Niekoniecznie musi to być tak zwane bro science, bo każdy z tych osób gdzieś tam się rozwija z jakichś innych źródeł i można z tego dużo więcej wyciągnąć z punktu widzenia tego praktycznego, nie?
No dobra, teraz zacząłeś, sam rozgrzebałeś temat, no to jak grzebię w nim dalej? Moje pytanie będzie proste. Łukasz, to jak zaplanować sobie tą ścieżkę kariery? Jakie szkolenia według ciebie są najważniejsze? Na co zwrócić uwagę? Jak układać sobie tą karierę? Ja o tym wspominam, bo z tym jest duży problem. Sam powiedziałeś, po studiach, nieważne jakie one są, masz podstawy wiedzy, ale w ogóle nie masz tych praktycznych implikacji. Nie wiesz, jak tej wiedzy użyć, jak się poruszać w całym tym świecie. Potem dopiero wraz z doświadczeniem chodzisz na kolejne kursy i niby to wszystko wygląda, brzmi normalnie, no bo to jest naturalny proces takiego rozwoju i chodzenia na kursy, tylko ja w swoim życiu powinienem zostać ostrzeżony, na które rzeczy nie warto chodzić, a które są ważne, bo straciłem 10 lat życia, żeby pójść na te wszystkie kursy i szkolenia, przeczytać te wszystkie książki, zobaczyć te wszystkie jakieś szkolenia online, a połowa z tego jest co najwyżej jakąś ciekawostką, a nie wiedzieć, czemu nie trafiałem na ludzi, którzy mi jasno nie potrafili powiedzieć: Artur, to jest ważne, to jest ciekawe, zrób to tak, tak i tak. I teraz chciałbym, Łukasz, żebyś powiedział, na co taki trener ma zwrócić uwagę.
No to jakby odpowiadając na twoje pytanie od tyłu, to taką informację: Artur, to jest ważne, to nie jest ważne, to sobie daruj, dostaniesz, jak pójdziesz z prowadzącym na browara po szkoleniu. Mhm. I może to jest jakby metoda, w sensie ja nie wiem, jaka jest dobra droga, ja mogę powiedzieć, jak u mnie to wyglądało, że jechałem na jakieś szkolenie, które mnie interesowało, ze świadomością, że jak wyciągnę z tego 5% czegoś nowego, to się już będę cieszył, a dwa, szkolenie szkoleniem, ale najważniejsza część na szkoleniu to jest zadaj pytanie, albo jak są jakieś, nie wiem, wieczorki koktajl baru, czy jak to tam się nazywa, że masz ten, i łapać kontakt, tak, łapać kontakt, czyli jeżeli jesteś totalnym, początkującym, no to tak jak z treningiem, to musisz zbudować sobie jakąś bazę, taką jakąś wiedzę. To też jest chyba jakieś wyrabianie sobie drogi, że pójdziesz na dwa szkolenia, które no niestety kompletnie do ciebie nie trafiają, ale to być może już to jest nieuniknione, że wiesz, że no to był błąd. Ta gałąź, ten kierunek mi nie...
No właśnie do tego zmierzam. Patrz, byliśmy po studiach i teraz nie do końca dostaliśmy jasną informację, co robić, żeby być skutecznym terapeutą. Ja po wielu latach jestem w stanie zrobić pewną gradację rzeczy ważnych i ciekawych w tej fizjoterapii, jak leczyć na aparat ruchu, i mogę powiedzieć tak, że pierwsze i najważniejsze to jest umieć rozmawiać z pacjentem. Tak, nie potrafisz tego robić, to on nie uwierzy w ciebie. No sam powiedziałeś, musisz mieć kontakt z człowiekiem, jest w drużynie. Tak, musisz to potrafić robić. tu raczej nie nauczysz się tego na żadnych kursach, tu potrzebujesz doświadczenia, no i musisz mieć jakiś tam charakter, który pozwala ci łatwiej nawiązywać tą relację z drugim człowiekiem. Druga rzecz, i to zawsze mogę podkreślić, to jest ruch, czyli naucz się ruszać. Ta kinezyterapia, tak? Terapia ruchem. Jeżeli chcesz bazować na rzeczach mniej ważnych, typu zabiegach z fizykoterapii, to nie będziesz skutecznym terapeutą. Musisz wiedzieć, co to jest zaangażowanie biodra, ten martwy ciąg, jakiś przysiad. Musisz mieć to rozkminione, musisz wiedzieć, jak tego uczyć, jak coś dociążyć, odciążyć. Potem w gradacji mogę powiedzieć, no dobra, no to teraz się bierzemy dopiero za fizykoterapię jako wspomaganie tej, może nie, terapię manualną jeszcze wcześniej, tak? Potem jest fizykoterapia, a potem mamy całą resztę ozdobników, nie? Czyli jakby wiem, co jest ważne. I teraz, co jest w tym przygotowaniu motorycznym najważniejsze?
Okej, okay, no to bym podszedł do tego, że no, każdy trener przygotowania motorycznego z akcentem na trener przygotowania motorycznego przede wszystkim musi mieć podstawy z metod kształtowania, budowania siły, budowania różnych cech motorycznych. No to jest jakby ABC, tak?
No a która najważniejsza? To,
no siła. Tylko nie siła tylko jako siła maksymalna, tylko siła jako całe jej spektrum.
Mhm. Ta krzywa siła maksymalna do szybkości, nie?
Do szybkości czy do prędkość, jakby sens ten sam w dużym uproszczeniu. Ale jakby właśnie ten cały przebieg siły. Siła jako też kontrola motoryczna, nie? Czyli ta siła bazowa, siła ciężaru ciała.
I to jest już
to,
takie...
To jest totalne ABC, nie?
No dobra, to i to ABC istnieje? Znaczy ono już jest zakorzenione mocno w polskim przygotowaniu motorycznym? Trenerzy przygotowania motorycznego wiedzą, że od tego powinni zacząć?
Ja myślę, że tak.
Tak?
Ja mogę się wypowiedzieć za środowisko w siatkówce i jak najbardziej tak.
No wiesz co, porównuję to z koszykówką i piłką ręczną. Łukasz Piwkowski powiedział dokładnie to samo. Michał Puchała, Miłosz Drost również powiedzieli to samo i to brzmiało podobnie jak to, co ty mówisz.
Tutaj to możemy się później bardziej na zasadzie my w naszym środowisku bardziej spierać czy rozmawiać sobie, czy więcej siły, czy ile tej siły, czy więcej siły elastycznej, czy bardziej w stronę już prędkości i to już takie bardziej detale techniczne.
To też pewnie zależy od zawodnika, nie?
Dokładnie tak. I tutaj ja sam osobiście w tym czasie przerwy przez koronawirusa, bo zawsze staram sobie wyznaczyć jakieś cele po sezonie, na przykład co poprawić, czym się bardziej zająć, to teraz mam taki etap, że bardzo mocno zacząłem rozwijać bardziej jakby temat profilowania zawodnika, właśnie na takiej zasadzie, czy więcej siły, czy więcej szybkości, tworzenia takiego profilu między siłą a prędkością takiej krzywej zawodnika. I to jest taki temat, który staram się wykorzystać ten czas, bo musimy jakoś ten czas wykorzystać, żeby nie zwariować. Nie?
Co jeszcze jest za ważne u zawodników w tej siatkówce?
Co jest jeszcze ważne?
No w takim przygotowaniu, nie? Na co zwracasz największą uwagę? To jest takie jasne, mamy tą siłę plus te wszystkie jej składowe, rodzaje i tak dalej. I teraz co jest drugie w kolejności? Na co warto tam zwrócić uwagę?
Myśląc o sile w kategorii rozwoju cech motorycznych, czyli chcemy mieć lepszego sportowca, to z drugiej strony chcemy, żeby ten sportowiec dotrwał i wytrzymał jak najdłużej, czyli unikanie kontuzji. Nie? Właśnie to jest ważne, żeby zrozumieć, że to są dwie rzeczy, które jakby idą ze sobą. Znaczy powinny być równomiernie rozwijane, czy pielęgnowane, czy zabezpieczane, zwał jak chciał. Ale no różnie z tym bywa, nie? Że nie jakby patrząc jakby na jakiś model, że na przykład w siatkówce był taki okres, taka moda się pojawiła, trend, że było takie niebezpieczeństwo, był taki moment, że chyba ta prewencja szeroko rozumiana
przeważyła
chyba, zaczęło się na niej bardziej skupiać i gdzieś zapominać o tych podstawach, jak jest właśnie kształtowanie, budowanie siły.
Wiesz, dlaczego ja to,
jakby nie było do dziś wszystkie badania i to współczesne badania, mam też bardzo dobry kontakt z naszym doktorem, który współpracuje z moją drużyną, on mi też takie podsyła, nawet jak gdzieś jeździ na jakieś sympozja naukowe, międzynarodowe i dalej, ta nasza kochana siła to najlepsza prewencja urazów.
Tak, to jest rzecz, o której ja zawsze najczęściej mówię, jak mam okazję gdzieś robić jakieś wystąpienia i ostatnimi czasy już do pożygu to publikację Laursena chyba sprzed 2 lat już teraz cały czas mówię, że właściwie wprowadzenie treningu siłowego do treningu przygotowania motorycznego zawodnika to już statystycznie 50% mniejsza szansa na uraz, jeżeli ten trening jest w miarę tam upakowany w jakieś sensowne ramy, no to możemy dojść nawet do 60-70% takiej zmniejszenia szansy na wystąpienie jakiegoś urazu, kontuzji. Ale powiedziałeś o tym, że ta granica, nie? Ile tej siły jest? No bo mamy tak, najpierw mamy za mało siły i tak, wynik sportowy jest wtedy do dupy, kontuzje również się pojawiają. Nie, mamy za mało siły. Siła rośnie, wynik sportowy się poprawia, szansa na kontuzję również spada, nie? I pojawia się potem taki punkt krytyczny, w którym zaczynamy iść już w specjalizację, czyli na przykład trening siły staje się treningiem już samym w sobie dla siły, takim trójbojowym powiedzmy, jeżeli korzystasz z tych dobrodziejstw fundamentów trójbojowych. No i wtedy zaczyna już to ryzyko kontuzji związane z przesadzeniem z tą siłą wzrastać też z uwagi na przygotowanie motoryczne.
Zgadza się.
Ja widzę czasami tak ludzie, już nie tyle brakuje tej siły w polskim przygotowaniu motorycznym, to czasami widzę, że z tych zawodników siatkówki czy innych dyscyplin sportowych próbuje się zrobić trójboistów. I chyba też nie o to chodzi.
No i właśnie tu jest złoty środek i to jest właśnie takie fajne, że to nie da się powiedzieć, że trzeba robić tak i tak, tylko dla jednego ten bodziec będzie dalej wartościowy, dla innego nie. I tak naprawdę nie da się na to pytanie teraz odpowiedzieć w ten sposób, że trzeba robić tak, tak i tak. Stąd na przykład ja mam takie podejście, że jakby czucie trenera to jest, oparte o doświadczenie, to jest super sprawa i jest bardzo ważne i wielokrotnie najważniejsze, ale jak możemy to jeszcze wspomóc sobie w jakiś sposób retestów, jakichś właśnie swoich testów kontrolnych, czy opartych o jakiś tam wiedzę naukową, to nam to może mocno pomóc, tak? Bo jakby nawiązuje do tego profilowania zawodnika, nie? Że po prostu dla jednego raczej będzie miał deficyty właśnie w takiej sile eksplozywnej, gdzieś może bardziej trzeba popracować nad tą energią elastyczną, bo tam są deficyty, a jego ogólna poziom, baza siłowa już jest wystarczająca i jakby budowanie większej go nie do końca rozwinie, bo mówimy tutaj cały czas o sporcie eksplozywnym. Z drugiej strony może być kompletnie w drugą stronę, tak? Ktoś całkiem nieźle sobie radzi, jakby ma dość dobre geny, dość dobrze działa u niego ta siła eksplozywna. I ja ci mogę dać taką ciekawostkę na przykład, bo tu chciałem jeszcze jakby to poruszyć. Najlepsi skoczkowie w siatkówce, czy to panie, czy panowie, tej siły relatywnej nie mają na jakimś niesamowitym poziomie, tak?
Czyli nie ma 200% bodyweight back squata?
Nie, w ogóle szczerze, tu jest jeszcze jedna rzecz, którą ja chcę poruszyć, bo ja sam się tak uczyłem i też tam się do tego gdzieś porównywałem, jakby wyniki moich podopiecznych i tak dalej. Jak czytamy badania naukowe, to bardzo proszę, przeczytajmy też, na jakiej grupie one są robione. I najczęściej znajdziemy tam futbolistów amerykańskich, zawodników rugby i może tam koszykarzy czasami.
To są moje grupy, to są teraz, maszyny, nie?
Zrozummy specyfikę. Siatkarz nie ma być futbolistą amerykańskim, tak? Raz, że lokomocja i tak dalej, to są maszyny. To są ludzie oparci, którzy mają bezpośredni kontakt i wjeżdżają z siebie z wielką masą i prędkością, więc to jest coś, co warto zrozumieć. W ogóle są te siatkówką, był bardziej taki problem, bo gdzieś tam się do tego człowiek, to też się rozwija, dokopał, że wszystko, co adoptowaliśmy, to adoptowaliśmy jakby ze sportów lokomocyjnych, no bo były badania naukowe na futbolistach, na rugbystach i na koszykarzach. A jak zaczęliśmy tutaj sobie tą rozmowę, to no nie do końca o lokomocję taką rozumianą przez bieg chodzi w siatkówce, tak? To jest sport bardzo mocno oparty głównie na wyskoku, tak? Na skoczności, na zrywności, jak ja to mówię, na zmianie kierunku, na rozwijaniu bardzo szybkiej prędkości w krótkim czasie. I też warto właśnie na to popatrzeć w ten sposób, bo ja na przykład w moich odczuciach i popartych też jakieś tam wiedzą, w którą tam sobie gdzieś czytam, gdzieś studiuję, widzę, że tutaj ten poziom siły 2.0 masy ciała jest absolutnie niekonieczny. Mhm. Ważniejsze jest na pewno, jak ty tą siłą potrafisz zarządzać, tak? Czyli te wszystkie aspekty hamowania, dynamicznego hamowania, czyli jakby akcentów ekscentrycznych, zatrzymań, czyli izometrycznych, jakby szybkiego przejścia z ekscentryki na koncentrykę i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co jest jakby mając tą podstawową bazę siłową, całkiem dobre, ogólne GPP, jak to mówią, tak? I pójście w tą stronę być może jest lepsze. Ja to też mówię o jakby swoich doświadczeniach, bo od 2 lat taką trochę przeszedłem filozofię jakby pracy, bo takie książki jak, przede wszystkim taka książka jak Triphasic Training Cala Dietza i Bena Petersona, ja mam dar do przekręcenia nazwisk, więc jak przekręciłem to przepraszam, która też była na futbolistach notabene, ale jakby popatrzenie na to z kategorii nie budowania tylko potężnej siły jakby maksymalnej, podnoszenia tej progu, ale już jakby w tym treningu kontrastowym, łączenie tego z plyometrią i różnymi formami, dawała bardzo fajne efekty i też gdzieś jakby poszedłem bardziej w tą stronę i bardzo mi się to jakby opłaciło, jeżeli chodzi o pracę z kobietami. I teraz można było się zastanowić, że kobiety no to na dzień dobry przede wszystkim siła, siła, siła. Ale teraz znowu praktyczna strona treningu. Jak ja mam budować siłę dziewczyną, jeżeli mam je na 8 tygodni przed sezonem. Mhm. Praktycznie od początku wchodzą wartości techniczne, jak w sensie zajęcia z siatkówki i tak dalej. Po 4-5 tygodniach wchodzimy już na jakieś granie turniejowe. I te granie turniejowe polega na tym, że grasz na przykład 3 dni pod rząd. Testujesz w wielu wariantach, ale to jest jakby skok to skok. Ilość skoków to ilość skoków. Nie da się tego uniknąć. Czy ty jakościowo ładnie skaczesz, czy ty wygrywasz, czy nie wygrywasz. Twoje ciało dostaje ten sam stres. A może nawet i gorszy, bo jeszcze nie jest tak skoordynowane z piłką. Drużyna się tak nie czuje. Nie jest to maszyna, która funkcjonuje jakoś super. No i to się gdzieś tam kłóci. Poza tym masz wymiany kontraktowe, tak? Zmiany. Kogoś masz na jeden sezon. Rzadko się zdarza, że masz kogoś na 3-4. Więc tak między Bogiem a prawdą, jaki ty rozwój możesz mu zaproponować? Jak ty to możesz monitorować? Jak to możesz ocenić w jakimś dłuższym okresie czasu? Jak wszystko wymaga czasu, tak? Gdzieś tam wcześniej na przykład budowałem klasyczną liniówką, podnosiłem te wartości siłowe w głównych ćwiczeniach. Oczywiście to gdzieś tam było transferowane i na przykład zawodniczki były silniejsze, ale jakbym miał to ocenić z punktu widzenia przełożenia na samą siatkówkę, tam nie było widać większego ognia, większej dynamiki i tak dalej. I gdzieś ten transfer, powiedzmy tak, jakbym sobie tego życzył, nie wychodził tak, jakbym to chciał widzieć, nie? No i gdzieś te formy treningu, jak proponuję na przykład między ten trifazis trening.
Kaldic.
Dokładnie, tak. Jak gdzieś to było poparte rozmową na jednym ze szkoleń. Polskie Stowarzyszenie Przygotowania Motorycznego, tak, moim zdaniem robi fajną robotę, jeżeli chodzi o Polskę, bo naprawdę tam Bartek stara się pozapraszać ciekawych gości. Byłem tam, miałem przyjemność tam nawiązać kontakt z Retem Larssonem, o którym za chwilę wspomnę. Był też trener przygotowania motorycznego kadry Stanów Zjednoczonych, pracując z mężczyznami. Zapomniałem nazwiska, normalne u mnie, przepraszam za to.
Taki duży, taki łysy na
właśnie napakowany. Właśnie już pracujący z tą siatkówką, także też się nie...
Świeży, bo też czasami opisuje, no znasz tego, taki wiesz, taki łysy z brodą.
Bo wiesz, jak to wygląda w Stanach. W Stanach to wygląda tak, jak masz super talent, jesteś mega sprawny i masz dość dobrą masę, to idziesz do futbolu na uczelni. Jak się, nie łapiesz na futbol, ale jesteś trochę wyższy i skoczny, to idziesz do koszykówki. A jak jesteś zawątły na koszykówkę, że cię przepchają, to lądujesz w siatkówce.
Boję się zapytać, gdzie tam dalej się to kończy.
Czyli ci szczuplejsi i wyskakani...
I na samym końcu jest piłka nożna.
No, to już nie wnikam. Ci szczuplejsi i wyskakani lądują w siatkówce, więc on też był trochę szczuplejszy, nie był duży, łysy. Stereotypowo, mając okazję porozmawiania z nim później, to co mówiliśmy, jak zdobywać wiedzę, bardzo podobną koncepcję jakby pracy przedstawił, jakby patrząc nie tylko na budowanie siły, ale na rozwój rate of force development, siły eksplozywnej, tego wszystkiego razem, tak? Patrzenia właśnie na tą całą krzywą siła do prędkości.
A
tak?
Jak w ogóle oceniasz taką ogólną sprawność tych siatkarzy? Nawet nie mówię tutaj o takim mierzeniu tych cech motorycznych, tylko takie bardziej myślę o koordynacji, o tym jak oni czują swoje ciało. Czy nawet gdybym powiedział, jakbyś zafundował im proste ćwiczenie gimnastyczne z podstawówki, stanie przy ścianie na rękach, to czy siatkarze są w takim ujęciu sprawnymi sportowcami?
Znam trenerów, którzy wprowadzali takie ćwiczenia z zawodnikami. Jednym szło lepiej, innym gorzej.
Czy wiesz, nie mówię, że to jest jakby zasadne, wręcz powiedziałbym odwrotnie, czyli jakby...
Tu są zdania podzielone, bo jakby ja jestem fanem gimnastyki, nie? I to też jest jedna z najlepszych prewencji, to jest po prostu kontrola pracy nad własnym ciałem.
W przestrzeni, nie?
W przestrzeni, dokładnie. I okej, czy ja jakoś specjalnie dużo wprowadzam ćwiczeń gimnastycznych? No ja nie wprowadzałem dziewczynom stania na rękach. Ale też znam
trenera, jako przykład, nie? Takie, czy potrafią wykonać takie ćwiczenia, czy to jest dla nich problem, czy nie. Łukasz Piwkowski w rozmowie ze mną wspomniał, że no niestety w profesjonalnym sporcie czasami jest tak, że tym sportowcom brakuje takiej podstawowej sprawności. Już nie mówimy o rozwoju tych poszczególnych cech, tylko im brakuje tego, co się działo w podstawówce, co się działo, powinno dziać w liceum. I oni tak jak mają zrobić jakieś przewroty, jakieś tam wymyki, właśnie podstawowe ćwiczenia takie gimnastyczne, ogólnorozwojowe, koordynacyjne, to nagle się okazuje, że tam są takie luki, a my ich ładujemy pod sztangę i z jakiegoś powodu chcemy im dać 200% body weight i myślimy, że to uczyni ich sprawniejszymi.
Wiesz, ja się z tym całkowicie zgadzam, ale muszę przyznać, że gdzieś w tym starszym polskim systemie szkolenia ta gimnastyka dość długo była. I gdzieś tam to jeszcze zostało, bynajmniej u tych takich roczników trochę młodszych od nas. Ja z perspektywy tych 9 lat, jakbym miał ocenić, jak to się zmieniło, to bym powiedział tak. Jak zaczynałem pracę i wchodziła moda na dynamiczny stretching i te wszystkie wzorce Nie lubię słowa funkcjonalne.
Nazwij to inaczej, nie jesteśmy w stanie to
sami. I te wszystkie wzorce bardziej złożone, wielopłaszczyznowe, to pamiętam, że większość zawodniczek miała problem z jaskółką, nie? Mhm. Ale teraz pytanie, no dobra, i jakby to porównując na chwilę obecną, no to już jest tak często gdzieś tych rozgrzewkach, to już się ciągnie przez ten cały etap rozwoju na każdym etapie, że te wzorce są wyłączone, tak? Mhm. I teraz pytanie, czy wzorzec jaskółki jest jakąś formą oceny ogólnej sprawności, nie? Pewnie tak w jakimś stopniu, nie?
Ale z drugiej strony... Jak nie potrafi tego zrobić, to jest lipa, nie?
No właśnie, w sposób taki, jak potrafisz, to nie wiem, ale jak nie potrafisz, to lipa. Może tak, nie? Ale natomiast, czy to nam mówi właśnie o tej ogólnej sprawności? Bo ja mam wrażenie, że teraz te młodsze roczniki są wyedukowane w tych wzorcach ruchowych, gdzie się gdzieś tam powtarza w rozgrzewkach. Mhm. I siłą rzeczy, nawet jak to jest jakiś większy warsztat, to dalej są jakieś wyuczone wzorce, ale przez społeczeństwo, przez tryb życia, socjal, jaki jesteśmy, to dalej przegrywamy z siedzącym trybem życia i smartfonem, nie?
I nagle się okazuje, że czynniki środowiskowe wygrywają i nie
wygrywają i właśnie chyba będą wygrywać. I to jest ten problem, że starsi zawodnicy, jak ja widziałem, na przykład szarpali zarzuty z wszystkiego, tylko nie z tego, co trzeba. Trójwyprost, co to jest trójwyprost? Dla nich nie istniał. Za to szruksy, łapy, tak. Jakiś tam, wiesz, po prostu wygenerowanie mocy, z czego tam potrafili, robili, nikim tam nie tłumaczył, czy jakieś katapulty z kolan. Nie tak, że stara szkoła, a właściwie brak szkoły, bo nikt tego jakby nie uczył, co poprawne, więc
przyjmowali zasadę, że prawdziwa siła techniki się nie boi.
Tak jest, no też jakby nikt im nie powiedział, że robią źle, nie?
Jakie to piękne czasy.
Ale zobacz.
Wszyscy robią, nikt nie wie,
na przykład,
po co
i zobacz, taki zawodnik 10 lat szarpał źle, ale tą ogólną sprawność miał pewnie na takim poziomie, że i tak czerpał jakieś tam z tego korzyści, a brzydko mówiąc się nie rozwalił, nie?
No to jest takie trochę rozwiązanie z niezliczoną ilością zmiennych.
A to jest jakby, nie, a teraz trochę tak mamy, że na pewno te wzorce ruchowe, czy te techniczne aspekty podejścia do sztangi i tych ćwiczeń, wszyscy są bardziej wyedukowani i wyglądają lepiej, ale tryb życia, nie wiem, warunki środowiskowe i cała reszta, ta ogólna rozwojówka i to, co daje, to zahartowanie ciała przez ogólną rozwojówkę, którą po prostu trzeba nabyć, jest na takim poziomie, że, no, że tam są te braki, nie?
Czyli taki zawodnik, jednak widzisz to, że on kończy tą sesję na siłowni, czy gry, powiedzmy, w siatkówkę, tak jak jest u ciebie, a potem jednak siada w domu na kanapie, smartfon, pełen garb, zero active restu.
Artur, między Bogiem a prawdą, a my tak nie robimy.
No, robimy, no.
Jeżeli mamy dużo zajęć, to masz ten plus, że ty na przykład cały dzień masz zajęcia, nie?
Czyli i najlepiej się czuję wtedy, kiedy nie mam czasu odpocząć.
No dokładnie. A zawodnik będzie miał trening rano, gdzieś przerwy, drugi trening. Musi odpocząć, no to może poleży, a może ten. No i teraz na przykład z perspektywy jakby tego sumowania, no to zawsze z tym będziemy przegrywać, no bo będę wisiał na więzadłach siedząc 5-6 godzin, a jedna godzina mi nie pomoże. No na pewno mi bardziej pomoże ten trening siły i poprawy sylwetki przez danie dobrego bodźca ogólnoposturalnego, niż sama repozycja łopatki przez 3 razy 10 czy tam 20, nie? Co ja tego nie neguję, bo to są wszystko cegiełki, które trzeba poukładać, nie? Ale jakby to całość musi składać na jakąś całość, nie? Mhm.
No dobra, wiesz co, mówimy sobie o tym przygotowaniu motorycznym, to jeszcze teraz chciałbym wrzucić rzecz, o której ty mówiłeś na początku. Ja nie zadałem ci pytania tego wtedy, bo zmieniliśmy płynnie na temat na inny, a cały czas mi chodzi po głowie. Ile jest talentu, a ile jest ciężkiej pracy? Albo jeszcze rozwinę to pytanie, żebyś mógł się do tego ustosunkować, tak ja bym sobie to widział. Czy jesteśmy w stanie zrekompensować talent ciężką pracą?
Do pewnego poziomu tak, na pewno. Nawet powinniśmy. Im bardziej idziemy w ten top, to ten top zawsze wygląda moim zdaniem tak samo. Nie? To już jest talent poparty ciężką pracą.
Mhm. Czyli mistrzem się rodzisz, a nie stajesz.
Tak, może, ale żeby utrzymać się na pozycji mistrza, to już musisz ciężko pracować. Mhm. Może tak. Bym odpowiedział, nie? Mhm. Że tak, musisz mieć te predyspozycje i fajnie, żeby być w tym topie długo, być tym mistrzem naprawdę długo, no to już bez chyba ciężkiej pracy się nie da. Tak to czuję, bardziej chyba w ten sposób odpowiem. Ja nie jestem mistrzem w niczym, także nie wiem. jestem mistrzem w denerwowaniu żony, pozdrawiam.
Wszyscy jesteśmy mistrzami w denerwowaniu drugich połówek. Łukaszu, też się przewijał ten temat w rozmowie, no to teraz tak wejdźmy nim pełną gębą. Cały osprzęt technologiczny, który ma w jakiś sposób uczynić cały proces przygotowania motorycznego bardziej mierzalnym, wspomóc twoją pracę. może ułatwić planowanie obciążeń treningowych, czyli różnego rodzaju czujniki, platformy, powiedzmy akcelerometr, o którym wspomniałeś. Jak często z tego korzystasz? Jak bardzo to ci pomaga? Czy polecałbyś to innym trenerom przygotowania motorycznego?
To tak, w pierwszej kolejności, jeżeli cię na to stać, to bym polecał. Druga sprawa, że jest wiele rzeczy na rynku, z różnych można korzystać. Często też ktoś się na dzień dobry zniechęca, bo mówi, a to, tamto, tamto, tamto. Tak naprawdę możesz wydać bardzo duże pieniądze i stworzyć prawie że laboratorium, ale tak naprawdę możesz wydać takie pieniądze, które nie będą się różnić od kupienia porządnej sztangi i już na tym bazować. No przykładowo ja mogę powiedzieć, że na chwilę obecną właściwie korzystam z dwóch systemów. Tutaj miałem właśnie też przyjemność, że klub zainwestował w taki system. Mam wymieniać czy nie wymieniać?
No czemu nie? No wszystko. Okay. No jak coś jest dobre, to reklamujemy.
No,
nie?
No to jak Vert, to są takie po prostu chipy, które jakby zliczają ilość skoków, podają ich średnią wysokość i wszystko, co ze skokiem związane w siatkówce, bo musimy sobie zdać sprawę, że w siatkówce to służy mi jako pomoc do monitoringu obciążenia, tak? W skali tygodnia, dwóch, trzech miesiąca, mikro, makro planu. Bo musimy sobie zdać sprawę, że jak monitorować trening siatkówki.
Training load, nie?
Tak. No wiem, że parę osób kombinuje z tętnem, ale to nie jest dobry wyznacznik i to się, być może coś tam się uda, ale to naprawdę jakiś dodatkowy sposób, tak? No to więc jakby bierzemy pod uwagę, że głównym czynnikiem stresowym i tym, co siatkarz robi na treningu siatkarskim w większości, jest skakanie. Więc jest stworzony taki system, który właśnie ocenia ilość tych skoków, tak? Jeżeli zmierzymy, sprawdzimy sobie maksy na nim w jakiejś formie, na przykład na listkach czy skoku dosiężnego, to jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś informacje o zakresach, o procencie intensywności, ale też jest to jako jakiś dodatek. Gdzieś tam na początku tej drogi ja i kilku trenerów być może też gdzieś tam popełniliśmy błędy, bo na pewno nie można się kierować tym sprzętem jako zapala się dioda na czerwono, masz 120 skoków, kończ trening. Mhm. Uważam, że to jest błąd, bo to raczej ja osobiście to traktuję jako trener, ma swoją wizję, ma swoje czucie, ma swój jakby sposób programowania treningów.
Mhm. To znaczy możliwości ograniczenia zawodników.
Tak jest, a ja sobie tylko patrzę, ile oni zrobili i na tej podstawie z czasem wyciągam wnioski jakby też subiektywnych informacji z informacji z fizjo, czy są jakieś przeciążówki, czy nie. Taka trochę metoda prób i błędów, ale chyba najskuteczniejsza. Po prostu kiedy jest dużo, kiedy jest mało do danego zawodnika, jak oni reagują na takie bodźce, jak to wygląda z perspektywy czasu. Czyli takie zbieranie danych, przyglądanie się nim i bardzo ostrożne wyciąganie wniosków, a nie w drugą stronę.
To, co mi się podoba, nie? To, co powiedziałeś, to dobre zdanie, ja myślę, że będę je powtarzał. Czyli właśnie zbieranie danych i ostrożne wyciąganie wniosków.
Tak, 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 bo można bardzo łatwo popłynąć. No to sprzęt jest zaprogramowany w jakimś tam stopniu, tak? Już nie będę mówił o szczegółach technicznych, takich, że jeżeli ten mechanizm pokazuje 100 centymetrów, to ktoś nie skoczył 100 centymetrów, ponieważ on...
Właśnie powiedziałeś o szczegółach technicznych.
No to taka ciekawostka tylko. Najwyżej wytniesz, że wiesz...
Nic nie będę wycinał, nie,
bo to o tej ostrożności, nie? Że wiesz, o co chodzi. Tak, że tam tak, nie masz zebrać tak, tak. tych danych, to jest zapewnik, ale ja to zawsze powtarzam tak. Jest jakiś błąd pomiarowy z każdym sprzętem związany i tak naprawdę ja to zawsze traktuję tak, że to ma mi tylko pokazać kierunek, tak? Błąd pomiarowy będzie błędem pomiarowym. Ja nie robię na tym badań, ja tego nie będę robił, ale ja będę widział, czy drużyna, czy zawodnik, zawodniczka idzie do góry, idzie w dół, jest na jakiejś fazie plateau, czy co się z nią dzieje, tak? Czy coś zmienia, nie zmienia, może się nic nie dzieje, nie wiem, czy to dobrze, wygrywamy to dobrze, nie, przegrywamy to już źle. I tak to się wszystko dzieje. To jest jedna rzecz, już kończąc ten temat jakby monitoringu. Natomiast tak, polecam. Polecam tylko z tą ostrożnością wyciągania wniosków. A dwa, no to tak jak mówiłem wcześniej, mocno się interesuję tym velocity-based training, uważam to za fajną rzecz. I gdzieś zaczynam właśnie, ja na pushbendzie sobie pracuję jednym, na całą drużynę, to a propos kosztów, więc tak jak mówię, cena dobrej olimpijskiej sztangi, to miałem swój, niestety mi się zniszczył, bo mi upadł i się rozwalił, natomiast teraz tak, dostaliśmy jakby nawet wersję próbną, więc korzystamy z niej, ale tak jak mówię, bazujemy na jednym pasku, bo tu nie chodzi o to, żeby mierzyć wszystko. Bo jak każdy pewnie ma swój podział, no są jakieś tam ćwiczenia główne, prawda, i jest całe mnóstwo ćwiczeń uzupełniających, tak? W jakimś tam określonym programie treningowym. No, jeżeli mówimy tu o siatkówce, ten ja bardzo sobie chwalę pracę na trap barze czy hex barze w formie jakby jump squatu,
No tam układ kątowy, nie? Stawak tak. Jest taki zbliżony do tego, co się dzieje w skoku.
Dokładnie
bardziej.
Tak, jak się bawimy w badania, to na przykład przewaga składu nad jump squatem jest taka, że były jakieś tam badania związane z aktywnością pośladków i ten timing przy trabarze jest identyczny, jak, czy bardzo zbliżony jak do naturalnego wyskoku. Mhm. Natomiast w przypadku jump squata już niekoniecznie. Mhm. Jeżeli ktoś by się chciał to gdzieś sprawdzić coś, to polecam taką platformę The Edge U. Mhm. Maxa Szmarca i chyba Paul Fabritz. Paul Fabritz to jest trener pracujący w NBA, mhm. ale generalnie oni właśnie bardzo mocno zajmują się sportami skocznościowymi, mhm. czyli siatkówka, koszykówka, niekoniecznie futbolem i tam wynikają właśnie te niuanse, o których czasami rozmawialiśmy, na trochę inne patrzenie właśnie a propos tej siły i tak dalej. To już jak ktoś będzie chciał, to sobie tam poszuka. Więc warto na to zwrócić uwagę. No i ja jakby zawieram się głównie w tych dwóch sprzętach. Uczę się tego. Na pewno też jest fajna informacja zwrotna, jeżeli chodzi na przykład o ten push band, mhm. ponieważ cel jest na przykład zawodniczka z określonym ciężarem ma pracować na określonej prędkości, mhm. zależy co tam chcemy. Ona ma informację zwrotną, czy uzyskuje tą prędkość, czy nie. Bo jeżeli chcemy dźwigać siłowo i szybko, mhm. żeby być szybkim i siłowym, to tam musimy to robić na maksa. Bo ten trening, jeżeli zaczynamy myśleć o prędkościach, rozwijania większej prędkości, to muszą być maksymalne prędkości, jakie jesteśmy w stanie zrobić z danym ciężarem, żeby naprawdę ten trening był efektywny, tak?
No tak. No.
Bo i teraz często, jeżeli komuś powiesz, zrób coś szybko, no to jeżeli to nie jest power clean, no to power clean masz ten feedback, że jak nie zrobię tego wystarczająco szybko, no to może nie przyjąć tej sztangi, tak? A tutaj ten feedback w postaci właśnie takiego informacji zwrotnej, na jakiej prędkości pracuje, nawet tworzy pewien rodzaj jakiejś tam konkurencji i ta efektywność treningu się na pewno poprawia, nie?
Zawsze możesz pokrzyczeć potem szybciej.
Możesz, to zawsze da, ale jakby jeżeli to monitorujesz przez jakiś czas, to też masz jakby ciągły retest, nie? Że na przykład z danym ciężarem dana osoba wypracowana na takiej prędkości i z perspektywy sezonu na przykład ta prędkość się generuje większą prędkość, to możesz zakładać, że możesz ten próg obciążenia podnieść wyżej, albo co gorsze, bo ja zawsze patrzę bardziej w tą stronę, sezon trwa, sezon jest długi, a my lecimy w dół. To też są informacje, że albo układ nerwowy ci mówi, daj se spokój, synek, daj se spokój dzisiaj z tym. To są ważniejsze czynniki jakby z punktu widzenia utrzymania drużyny.
Mówisz zawodnikom, generalnie... odpuszczasz zawodnikom treningi? Czyli jak widzisz, że masz takiego zawodnika, który jest już...
Drużnięty?
No, drużnięty. Jak, wiesz, nie chcie, być sam ostrożny teraz z używaniem tych sformułowań, przemęczony, przetrenowany, już tym bardziej wypalony. To jest temat takiego szkolenia, które w tej chwili opracowuję i go kończę, więc wiem, że tam jest... Trzeba być ostrożnym w używaniu tych stwierdzeń, więc jak powiedziałeś, że jest tam drżnięty, to ja się pod tym podpisuję, okej. No i co wtedy mówisz takiemu zawodnikowi?
Odpuszczam. Odpuszczasz. W sensie ja jakby patrzę na to, że no, ja głównie pracuję w siatkówce klubowej, tak?
Oni to rozumieją?
Czyli to jest maraton, nie?
No tak.
No teraz dochodzisz do takiego tematu, że często zawodnicy też wierzą w swoje zabobony. Mają swoje zabobony, tak? Że na przykład są zawodniczki, że gdzieś miały w głowie wpojone, że jak ja tego nie zrobię na tyle dni przed meczem, nie zagram. Jak ja nie przerzucę swojego, ja nie zrobię tego front squata z takim i takim obciążeniem, chociaż plecy mam do wymiany, nie zagram, jest koniec.
No i teraz tak, powiedziałeś znowu o jakimś bólu pleców, no. Ja teraz robię wrzutę. Na ile to, że jesteś wykształconym fizjoterapeutą z tytułem, pomaga ci czy przeszkadza ci w pracy? To jest taki twój krzyż?
Teraz mi już nie, teraz mi już pomaga, na początku mi przeszkadzało. Bo na początku widziałem tyle z punktu widzenia fizjoterapeuty i to też przestrzegałem przed tym fizjoterapeutów, że po pierwsze sport wyczynowy to zdrowie utracone, tylko fajnie jak jest to w jak najwolniejszej formie.
Idziemy na kompromis, nie?
No, a na początku miałem sam taki problem ze sobą, że byłem dobry i zły gwina, tak? Że, no nie wiem, chcę zbudować jakąś tam bazę siłową, ale jest tyle różnych tutaj niesnacek, jakichś dysbalansów i tego wszystkiego i co to może ten... I życie mnie bardzo szybko, sezon mnie nauczył bardzo szybko, bo odpuszczałem za dużo, czy tam próbowałem torować tą stronę cały czas tej, powiedzmy, tam prewencji, czy tego jakby zabezpieczenia, czy bardzo wolnego odkręcania. I po prostu najprostszy sposób na świecie, komuś tam nie starczyło pary, tak? I zawodnik, jak przychodzi do takiego momentu, on nie jest super szczęśliwy, on woli, on akceptuje to, że może się jakiś ból pojawić, pytanie, wiadomo, że bólowi nierówny i kwestia poważności, ale on akceptuje stan przeciążeniowy, wiedząc, że gra szlema, że gra dobrze, że dobrze się czuje, tak, na meczu, niż jak po prostu traci, bo on walczy o swoje pieniądze. Zawodnik musi grać dobrze, bo walczy o swój kontrakt.
Tak.
No i to też jest taka chyba praktyczna uwaga, że jeżeli ty komuś powiesz, ale ja ci tu uzdrowię biodra, ten, po prostu asymetrię
nikt
barków.
Nikt cię nie będzie bolało,
asymetrię
ale
barków zajebiście, ale nikt cię nie zatrudni.
To tak. Powiedzmy, bo ja te kontuzje cały czas lubię, to tak dziwnie brzmi, ale no cały czas gdzieś na nich się w dużym stopniu skupiam, dlatego że jednak wiele osób do mnie trafia, kiedy coś poszło w tym całym procesie przygotowania motorycznego nie tak. Co jest takie najczęściej spotykane w siatkówce? Mamy te dwie rzeczy, które ja pomyślę, czyli barki, tak, gdzieś tam uszkodzenia stożka rototorów, obrąbka i gdzieś te rzeczy związane z kolanem skoczka i podobne. Coś jeszcze byś dorzucił?
Na pewno te dwie rzeczy.
I co
syndromy przeciążeniowe.
Co kończy karierę częściej w siatkówce? Po 9 latach, co uważasz? Barki czy
ostry mechanizm skrętny kolana, który się zdarza.
A, czyli jednak te zerwane ACL-e gdzieś tam.
Jakieś triady czasami się, no bo to zależy z jakiej wysokości spadniesz, nie?
A z tymi barkami dają radę?
Dają.
Boli, nie? To wytrzyma. Tam
dają,
na koniec kwestie
też pozycji. Nie, robią też i wracają, ale dużo jest uszkodzonych obrąbków. To też jakiś lekarz pracujący przy sporcie, już nie pamiętam który, co świadczył i powiedział, że no, on robi USG na przykład kolana i on widzi tam wiele rzeczy. Po prostu nawet chyba miał ten... Określenie to, że to jest kolano wyczynowego sportowca, czy tam siatkarza, czy koszykarza. Ale na przykład one nie dają żadnych sygnałów, to się o tym nie mówi, tak?
Bo może się z takiego... Sportowca.
Dokładnie, nie. Głowa jest niesamowicie ważna. Nastawienie do tego, sprzedanie tego w sposób jest szalenie ważne i też sportowcy chyba nie chcieliby na przykład usłyszeć tysiąca... W ogóle to jest chyba problem, że możemy pogrążyć pacjenta czy kogoś, mówiąc mu, że grozi ci tyle. No to my go ciągniemy w dół, tak? Mhm. Idąc do tego, że...
Sztuka rozmowy.
Dokładnie, sztuka rozmowy i przedstawienia tego w sposób jakiegoś procesu i tego, że się da, no. Chyba w ten
no
sposób.
I tego cię studia nie nauczą.
No tego nie, to jest wszystko praktyka, nie?
No ale to jeszcze jednym słowem, zalecałbyś, ażeby trenerzy przygotowania motorycznego jednak poszli na fizjoterapię?
Jeżeli nie są po fizjoterapii, no to jak pójdą na fizjoterapię, to im minie kilka ładnych lat, jak rzeczywiście coś będą w stanie...
No ale jak planuje, nie? Masz jakiegoś młodzieńca, który planuje, chce i być z trenerem przygotowania motorycznego.
Tak, to jeżeli
powinien wybrać tą fizjo?
Fajnie, jak wybierze, na pewno mu to pomoże, albo edukować się w sposób taki, nie wiem, jakieś studium, czy coś mocno rozwijający, żeby tą podstawę anatomiczną, on nie musi być biegły w super metodach i w rozwoju metod, że tu igła, tam nie wiem co, ale on musi jakby rozumieć ciało, nie, z tego punktu widzenia zużywania tego ciała, co się może kiedy zużyć, co przy czym działa, więc na pewno tak, a jeżeli jest już trenerem przygotowania motorycznego, no to tak jak to działa w siatkówce często, no to i z reguły tak jest, no to ważna jest bardzo ta praca z fizjoterapeutą, nie? Mhm. I tu też jest kwestia fizjoterapeuty doświadczonego i niedoświadczonego, nie? Gdzieś ten niedoświadczony wznosi alarm, a ten doświadczony już też tyle widział, tyle przeorał, że wie,
co jest
ważne i ważniejsze. No i to wszystko nabywamy doświadczeniem, nie?
No i właśnie po to powstał ten podcast Praktyczna Strona Treningu, żeby Dokładnie. Takie osoby jak ty, które od 9 lat związane są z jakąś dyscypliną sportową, przeszły ścieżkę kariery, trochę się naoglądały, potrafiły przekazywać kolejnemu pokoleniu, żeby było im po prostu łatwiej, no bo to jest bezcenne. W tej chwili mamy taki dostęp do wiedzy, tylko cały czas myślę, nie mamy jeszcze takiego dostępu do sita, które potrafi tą wiedzę fajnie gdzieś odsiewać i mamy kupę wiedzy, której nie potrafimy potem zaaplikować praktycznie. No mam nadzieję, że teraz, jeżeli ktoś jest związany z siatkówką albo chciałby związać się z siatkówką, no to będziesz miał trochę łatwiej dzięki temu, co mu powiedziałeś. Może nie będzie w tym miejscu, w którym ty jesteś po 9 latach, tylko może zrobi to w 6 lat.
Tego mu życzę.
Okej, Łukaszu, ja myślę, że to była super rozmowa. Dziękuję ci, że poświęciłeś czas. Myślę, że wszystkim się będzie podobało. Jeżeli są jacyś fani siatkówki, no to nie lada gratka, żeby kiedy nie ma tego sezonu usłyszeć kogoś, kto z tą siatkówką jest związany.
Ja też bardzo dziękuję i na koniec chciałem jeszcze tylko dodać, to taki apel, żeby nam się łatwiej pracowało, drodzy zawodnicy, zawodniczki, co jest w naszej pracy najważniejsze, to i waszej jakby tego podejścia, to apeluję o to, żeby w off-seasonie, jeżeli chcecie coś naprawdę poprawić, popracować, to jest ten moment, tak, że w sezonie czy w okresie przygotowawczym powinniśmy mieć już jakąś bazę, tak, a nie to korygować. I cieszę się, bo ja też na przykład rozmawiam z zawodniczkami i też widzę taki ruch, że coraz więcej osób to docenia, rozumie. To jest inwestycja wasza w siebie, także wykorzystywajcie ten off-season, bo w siatkówce tak jest, że na przykład osoby przy kadrze są eksploatowane na maksa, są non-stop praktycznie, bo sezon kadrowy potrafi być prawie tak długi jak klubowy. I jest to jedyna dyscyplina i te osoby znowu są jakby mega przeciążone w drugą stronę, ale te osoby, które nie pracują na przykład na kadrach, mają już, to teraz jest w ogóle ekstremalna sytuacja, ale normalnie mają na przykład 4-5 miesięcy wolnego. No to nigdy nie zrobią kroku do przodu, bo po prostu zawsze jakby zdążą się zatrzymać, a jak się zatrzymujesz, to się cofasz i zanim wejdziesz na ten poziom, to ci się może kolejny sezon skończyć, nie? To taki apel i dziękuję bardzo za tą rozmowę.
No i fajnie, że zrobiłeś ten apel. Ja się cieszę, jak ludzie z branży robią apele, bo my jesteśmy po to, żeby nie tylko klepać się po ramieniach i strzelać serduszkami w niebo, tylko żeby też mówić, co można poprawić, żeby było lepiej w tym sporcie, którym się zajmujemy. Łukaszu, dziękuję i mam nadzieję.
Dzięki serdeczne.
Cześć, hej.
Pozdrawiam, hej.